Najciekawsze historie opowiada się przy stole. Nazywam się Małgosia Zmaczyńska i zabiorę Cię w niezwykłą podróż kryminalną. Williston to niewielkie, licząc około 10 tysięcy mieszkańców, miasteczko w stanie Vermont w Stanach Zjednoczonych. To, co je wyróżnia, to piękna i dobrze zachowana kolekcja ceglanych XIX-wiecznych budynków, w tym Old Brick Church, uważany za jeden z najpiękniejszych kościołów gotyckich w Vermont. Przez lata Williston miało raczej wiejski charakter. Jednak w ostatnich kilkudziesięciu latach, dzięki otwarciu w pobliżu międzynarodowego lotniska, Williston zmieniło swój charakter, stając się niejako przedmieściami Burlington, czyli największego miasta stanu Vermont. Miasto zaczęło się rozwijać, pojawiało się coraz więcej sklepów i restauracji, a handel stał się główną gałęzią gospodarki. I właśnie ta przemiana została zapisana w motcie miasta, czyli Old Town Charm, New Town Spirit, które można by przetłumaczyć jako urok starego miasta, duch nowego. Mimo wszystko czas wciąż płynie tu powoli, a życie mieszkańców kręci się wokół pracy i zwyczajnej codzienności. Podobnie jak w przypadku innych niewielkich miejscowości, niemal wszyscy się tutaj znają. Jak nie osobiście, to chociaż z widzenia. Gdybyśmy podsłuchali, o czym rozmawiają mieszkańcy, usłyszelibyśmy przede wszystkim, kto i z kim romansuje, komu urodziło się dziecko, a kto pożegnał członka rodziny i z jakich promocji w Walmartcie warto skorzystać. Ostatni większy skandal, którym żyli wszyscy mieszkańcy, wybuchł kilkanaście lat temu. Wówczas okazało się, że burmistrz Williston defraudował środki, którymi miasto miało wesprzeć remont dachu kościoła. Zamiast remont pieniądze sfinansowały nowy samochód burmistrza oraz prawdziwie królewskie wakacje z żoną i trójką dzieci w Europie. Poza burmistrzem zarzuty usłyszała również jego asystentka. Sprawa była na ustach mieszkańców jeszcze przez kilka kolejnych lat. Poza tą sytuacją, miasteczko jest jak każde inne, gdzie spokój od czasu do czasu zakłócą sklepowe złodziejaszki i licealiści, którzy w bójkach próbują dowieść swojej męskości. Jest rok 2010 i do miasteczka przeprowadza się Alice Jones, świeżo upieczona absolwentka studiów pedagogicznych. Wraz z początkiem nowego roku szkolnego rozpocznie swoją pierwszą pracę, która jest spełnieniem jej marzeń. Alice była bardzo wyczekiwanym dzieckiem, bo choć nie była pierwszym dzieckiem swoich rodziców, to była pierwszą i jedyną dziewczynką. Poza nią państwo Jones mieli trójkę chłopców, dlatego od narodzin Alice była nie tylko oczkiem w głowie rodziców, ale również braci, którzy natychmiast otoczyli ją opieką. Pięcioosobowa rodzina Jones mieszkała na przedmieściach Bangor, miasteczka w stanie Maine. Miasto to może być szczególnie znane fanom pisarza Stephena Kinga, ponieważ właśnie tam mieści się jego dom. Na pierwszy rzut oka Alice była zwyczajną dziewczyną. Jednak po bliższym poznaniu okazywało się, że jest wyjątkowa i to już od dziecka. Choć, co ciekawe, ta wyjątkowość wcale nie wynikała z talentu muzycznego, tanecznego czy ponadprzeciętnej sprawności fizycznej. Dziewczynkę od najmłodszych lat wyróżniała empatia. Z radością opiekowała się pupilami sąsiadów, zimą budowała karmniki dla ptaków i rozstawiała je po okolicy, a gdy nieco podrosła, była stałym bywalcem kliniki weterynaryjnej i schroniska, gdzie pomagała jako wolontariuszka. Kochała również rośliny, którym zawsze nadawała imiona. Rodzinną anegdotą stała się historia, gdy pani Jones, bez konsultacji z Alice, postanowiła pozbyć się lekko schorowanej monstery, która rosła w ich kuchni. Na ten widok dziewczynka wybuchnęła płaczem i czym prędzej rzuciła się kwiatkowi na ratunek, z powrotem przynosząc go do domu. Trwało to kilka miesięcy, ale w końcu udało jej się przywrócić monsterę do zdrowia. Jednak i tak największą troską dziewczyna otaczała innych ludzi. Od zabawy lalkami wolała pomagać dorosłym w różnych czynnościach. A gdy tylko dostrzegła, że jakieś dziecko w jej otoczeniu jest smutne, natychmiast próbowała je pocieszyć i wesprzeć. Dlatego też od najmłodszych lat Alice wiedziała, co chce robić w przyszłości. Gdy więc nastał czas decyzji o kierunku studiów, nie miała najmniejszych wątpliwości i wybrała pedagogikę. Gdy kilka miesięcy wcześniej zobaczyła ogłoszenie, że w Jean Garvin School szukają nowego psychologa szkolnego, równie szybko jak zaświeciły się jej oczy, tak szybko zgasły. Była to placówka znana z rozwiniętych terapeutycznych programów edukacyjnych. marzyła o pracy w tym miejscu, jednak dopiero skończyła studia i była pewna, że jest ona daleko poza jej zasięgiem. Do wysłania CV przekonała ją jednak mama, która ani przez moment nie wątpiła w kompetencje córki. W końcu Alice uległa i choć przez 10 minut trzymała palec zawieszony nad myszką, w końcu kliknęła i wysłała maila ze swoim życiorysem. Minął tydzień, dwa, trzy, a odpowiedź wciąż nie przychodziła. Po początkowym załamaniu Alice pogodziła się z tym i zaczęła doszukiwać się dobrych stron sytuacji. Może tak miało być? Gdyby dostała tę pracę, musiałaby zrezygnować ze swojego innego marzenia – adopcji psa, którą planowała na czas po ukończeniu studiów. Nowa praca oznaczałaby samotną przeprowadzkę do innego miasta, zupełnie nowe środowisko i przede wszystkim godziny spędzone poza domem, które zdecydowanie nie sprzyjają powitaniu nowego członka rodziny. Klamka zapadła. Teraz Alice wyjeżdża ze znajomymi na wakacje, a gdy tylko wróci, rozpoczyna procedurę adopcyjną. Jednak nie zdążyła. Dzień po tym, gdy wróciła do domu, otrzymała telefon od dyrektora szkoły z zaproszeniem na rozmowę rekrutacyjną. Okazało się, że dwoje kandydatów, których brano pod uwagę, zrezygnowało, a ona była kolejna na liście. A ponieważ do początku roku szkolnego zostało zaledwie kilka tygodni, nie ma ani chwili do stracenia, dlatego proszą, aby Alice przyjechała jak najszybciej. Następnego dnia dziewczyna była już w samochodzie w drodze do oddalonego o około 500 km Williston. Miotały nią różne emocje, od ekscytacji po lęk przed nową przygodą. Jednak nie zamierzała zrezygnować. Rozmowa z dyrektorem przebiegła lepiej niż oczekiwała. Był on pod ogromnym wrażeniem poza uczelnianej działalności Alice, kół naukowych, konferencji i staży, w których brała udział. Dyrektor dokładnie opowiedział jej o specyfice pracy i oprowadził ją po szkole. Na koniec uścisnął jej dłoń i zaproponował objęcie stanowiska pedagoga szkolnego w Jean Garvin School. Alice poprosiła o danie jej czasu na przespanie się z decyzją i ponowne spotkanie następnego dnia rano. Prosto ze szkoły dziewczyna wybrała się na spacer po mieście, aby zobaczyć okolicę, którą być może już niedługo zacznie nazywać domem. W międzyczasie zadzwoniła do mamy, której opowiedziała o przebiegu spotkania. Zanim dotarła pod pensjonat, w którym wykupiła sobie nocleg, decyzja była podjęta. Najmłodsze dziecko i jedyna córka państwa Jones właśnie wyfruwa z rodzinnego gniazda i rozpoczyna nowy etap życia. Alice nawet w trakcie studiów mieszkała z rodzicami. Uczelnia mieściła się w jej rodzinnej miejscowości, więc zaoszczędzone na czynszu pieniądze mogła przeznaczyć na czesne. Dlatego początki w Williston nie były łatwe, choć bardzo satysfakcjonujące. Podobała jej się rola pani domu, organizowanie mieszkania i rytmu dnia na własną rękę. Na początku dzwoniła do mamy, z którą była bardzo blisko, kilka razy dziennie. Raz z prośbą o poradę związaną z gotowaniem czy spieraniem tłustych plam, innym razem z relacjonowaniem bieżących wydarzeń ze szkoły. Z czasem pozostały przy jednym, wieczornym telefonie, który był ich świętością. Po roku Alice czuła się w Williston jak w domu. Praca w szkole dawała jej ogromną satysfakcję. Dzięki uznaniu i zdobytemu zaufaniu ze strony dyrektora dostała zielone światło na wdrożenie nowego programu dla uczniów z trudnościami z koncentracją. Chociaż start nowego programu wymagał od niej dodatkowych, długich godzin spędzonych na pracy, z radością się jej poświęcała. Aby jednak umilić sobie nieco pracę, a zarazem wspomóc dodatkową dawką kofeiny, Alice zaczęła coraz częściej przesiadywać w niewielkiej, przytulnej kawiarni przy szkole. Dosłownie przesiadywać, a nie pracować, bo z czasem od stukania w klawiaturę skutecznie odciągnął ją barista Bennett. Przystojny, 6 lat od niej starszy mężczyzna, który natychmiast kupił ją swoim pięknym uśmiechem i abstrakcyjnym poczuciem humoru. Ben, jak lubił, gdy się do niego zwracano, urodził się na Brooklynie w Nowym Jorku. Od początku nie miał jasno sprecyzowanej ścieżki kariery. Na drugim roku porzucił studia w Colgate University w Hamilton i postanowił skupić swoją uwagę na ceramice. W międzyczasie podejmował wiele prac, m.in. w McDonaldzie, był również ochroniarzem, sprzątał w supermarketach, dorabiał na taksówce, a nawet podjął się pracy jako nauczyciel rzemiosła w prywatnej szkole dla młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi. W końcu jednak przeprowadził się do Williston, gdzie z przyjacielem początkowo planował otworzyć restaurację serwującą bajle, jednak ostatecznie zdecydowali się na kawiarnię. Co ciekawe, Ben cierpi na dość rzadką przypadłość. anosmię, czyli nabyty lub rzadziej wrodzony, całkowity brak funkcji węchu, co naturalnie przekłada się także na zdecydowanie zmniejszoną możliwość odbierania smaku, dlatego najważniejsza jest dla niego konsystencja dania. Po kolejnym z rzędu spotkaniu, gdy Alice zamiast pracować, z zaangażowaniem słuchała jego historii i śmiała się z jego dowcipów, Ben zaprosił ją na randkę. Umówili się na sobotę. Przyjechał po nią punktualnie, czym od razu zapunktował, a kolejne punkty otrzymał już kilka minut później, gdy dziewczyna wsiadła do samochodu, a on wręczył jej torbę z rogalikami, które najchętniej zamawiała w kawiarni. Niedługo później zatrzymali się na parkingu przy Winoski Gorge Park, w którym Ben zaplanował piknik. Jedli, rozmawiali i śmiali się tak długo, że w końcu wyprosił ich ochroniarz zamykający bramę parku. Ale nawet to nie zmusiło ich do skończenia spotkania. Pojechali na parking lotniska, gdzie do wczesnego rana oglądali startujące samoloty. Kobieta była oczarowana mężczyzną. Czuła się przy nim dostrzeżona i bezpieczna. Choć znali się zaledwie od kilku tygodni, miała wrażenie, że jest on w jej życiu od zawsze. Gdy odwiózł ją do domu, byli już parą. Podczas wieczornej rozmowy z mamą Alice opowiedziała jej o poprzednim dniu. Pani Jones, choć zaskoczona tak szybkim obrotem spraw, ucieszyła się, że córka znalazła w nowym miejscu bliską osobę i nie będzie już sama. Miesiąc później Bennett z Alice przyjechał do Bangor, aby w trakcie rodzinnego obiadu poznać rodziców swojej partnerki. Do domu zjechali również bracia Alice, którzy bardzo sceptycznie patrzyli na nowy i w zasadzie pierwszy poważny związek siostry. Obiad przebiegł poprawnie. Pani Jones podpytywała wcześniej córkę, co lubi jeść Ben i specjalnie dla niego przygotowała pieczeń z indyka. Lecz tym, co szczególnie podbiło kubki smakowe Bennetta, był deser lodowy Sandy. Mężczyzna wprost ubóstwiał lody. Choć rodzice zaproponowali parze, aby zostali na noc, w końcu pokój córki wciąż na nią czekał, to zaraz po skończonym posiłku zapakowali się do samochodu i od razu wrócili do Wilston, ponieważ z samego rana Ben musiał otworzyć kawiarnię. Nazajutrz szczęśliwa i podekscytowana Alice zadzwoniła do mamy, aby podpytać o wrażenia po wczorajszym spotkaniu. Zarówno państwo Jones, jak i ich synowie jeszcze długo po wyjściu pary rozmawiali o Bennecie i okazuje się, że na wszystkich wywarł podobne, dość podejrzane wrażenie. Chociaż na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się w porządku, mężczyzna aktywnie uczestniczył w toczących się rozmowach, to gdy tylko Alice wychodziła pomóc mamie w kuchni, Ben zmieniał ton głosu i tracił zainteresowanie tym, co mają do powiedzenia rozmówcy. Do dziwnej sytuacji doszło też w momencie, gdy mężczyzna odszedł, aby skorzystać z toalety. W trakcie jego nieobecności przy stole pani Jones poszła do kuchni zaparzyć herbatę. Kiedy jednak weszła do pomieszczenia, zastała w nim Bena, który przeszukiwał wszystkie szuflady. Zapytany o to, czy czegoś potrzebuje, mężczyzna się odwrócił, przestraszony, że został nakryty, choć właściwie nie wiadomo na czym, pokręcił w milczeniu głową i szybko wrócił do stołu. Pani Jones długo zastanawiała się, czy powinna o tym wszystkim opowiedzieć córce. Jednak ponieważ zawsze były względem siebie szczere, podzieliła się z nią swoimi wątpliwościami. Alice milczała przez chwilę po tym, co usłyszała od mamy. W końcu jednak doszła do wniosku, że być może chłopak czuł się speszony. Został przecież sam z czterema facetami, którzy oceniali każdy jego ruch i słowo. A odnośnie do kuchni, może po prostu wstydził się o coś poprosić i nie chcąc nikomu przeszkadzać, miał nadzieję, że sam sobie poradzi. Pani Jones zdawała się być nie do końca przekonaną, ale postanowiła nie ciągnąć dłużej tematu. Kolejne miesiące wydawały się niemal identyczne. W tygodniu od rana do popołudnia Alice pracowała w szkole, gdzie coraz bardziej rozwijała swój projekt. Po pracy wpadała do kawiarni, skąd razem z Benem wracała raz do swojego, raz do jego mieszkania. W weekendy jeździli natomiast na wycieczki za miasto. Alice jeszcze nigdy nie była aż tak szczęśliwa. Ich spokojną rutynę przerwał powrót do miasta wspólnika, a zarazem przyjaciela Bena, Jerego, z którym mężczyzna poznał się w liceum i od tego czasu są dla siebie jak bracia. Niektórzy śmieją się nawet, że najmocniejszym spoiwem ich relacji jest miłość do deserów lodowych. Do tego stopnia uwielbiają lody, że na pewnym etapie życia obaj zapisali się i ukończyli korespondencyjny kurs produkcji lodów na Uniwersytecie Stanowym Pensylwanii. Jerry po ukończeniu szkoły planował rozpoczęcie studiów medycznych, jednak niestety jego aplikacja została odrzucona. Gdy pierwotny plan nie wypalił, podejmował się różnych pomniejszych prac. aż w końcu pewnego dnia natrafił na ogłoszenie o niewielkim lokalu do wynajęcia w Williston, który nadawałby się idealnie pod knajpkę z bajglami. Swoim pomysłem podzielił się z przyjacielem. Bennett podchwycił go od razu i wkrótce zaczęli tworzyć biznesplan. Okazało się, że wejście w biznes z bajglami jest zbyt kosztowne, dlatego ostatecznie zdecydowali się na kawiarnię. Do Williston przeprowadzili się razem, wynajmując jedno mieszkanie i tak żyli i pracowali razem przez 3 lata. Aż w 2010 roku Jerry otrzymał propozycję dorobienia sobie na zagranicznym kontrakcie jako budowlaniec. Obaj mężczyźni doszli do wniosku, że przydałoby im się finansowe zabezpieczenie, dlatego postanowili, że przez najbliższy rok Bennett będzie sam prowadził kawiarnię, a Jerry będzie przesyłał mu część zarobionych za granicą pieniędzy na funkcjonowanie lokalu. Od powrotu Jerry'ego do miasta mężczyźni widywali się niemal codziennie, zarówno w pracy, jak i poza nią. Alice zależało na tym, aby zrobić na przyjacielu partnera jak najlepsze wrażenie. Miała bowiem świadomość, jak ważna jest to dla niego relacja. Zdawało się, że oboje zrobili na sobie dobre wrażenie, choć zażyłość między mężczyznami okazała się do tego stopnia mocna, że momentami kobieta czuła się o Jerry'ego zazdrosna. Jednak nowa rzeczywistość dla Alice stała się znacznie trudniejsza, niż w ogóle się tego spodziewała. Przywykła już do rytmu życia we dwójkę, a tymczasem nagle zaczęli funkcjonować niemalże jak w trójkącie. Sytuację komplikował również fakt, że 2 miesiące wcześniej dziewczyna przeprowadziła się do Bennetta, tak więc teraz wszyscy żyli pod jednym dachem. Dlatego w pewnym momencie Jerry stał się zapalnikiem ich coraz częstszych kłótni. Bennett zupełnie nie rozumiał, dlaczego kobieta miała dość tego, że właściwie jedynym momentem, kiedy byli sami, był sen. Po jednej z kolejnych kłótni Alice miała już dość życia w tym dziwnym trójkącie i postanowiła wyprowadzić się od Bena i wrócić do mieszkania, które mimo wszystko wciąż wynajmowała. Po 3 dniach od wyprowadzki kobieta usłyszała dzwonek do drzwi. Gdy je otworzyła, na wycieraczce zobaczyła koszyk, a w nim małego kundelka z kokardą przywiązaną do obroży. Chwilę później zza rogu wychylił się Bennett. Mężczyzna dobrze wiedział, jak bardzo Alice marzyła o psie. Para się pogodziła i w trójkę postanowili, że Jerry przeprowadzi się do mniejszego mieszkania Alice, a ona z Bennettem i teraz Ernestem, krótkowłosym kundelkiem o aparycji teriera, zamieszkają w mieszkaniu mężczyzn. Rozwiązanie to zdecydowanie pozytywnie wpłynęło na relacje pary, choć gdy w otoczeniu pojawiał się Jerry, Alice wciąż czuła się jak piąte koło u wozu. W październiku 2012 roku para się zaręczyła. Ben oświadczył się Alice dokładnie w tym samym miejscu, gdzie zabrał ją na pierwszą randkę. Rodzice dziewczyny przyjęli wielkie wieści z entuzjazmem, ponieważ z upływem czasu coraz bardziej przekonywali się do partnera córki. Wciąż wydawał się on im dość specyficzny, jednak widzieli, jak szczęśliwa jest z nim ich jedyna córeczka, a jej szczęście było dla nich najważniejsze. 15 listopada pani Jones jak zawsze wieczorem wyczekiwała telefonu od córki. Oprócz ich zwyczajnych pogaduszek, chciała przegadać z nią także temat zbliżającego się wielkimi krokami święta dziękczynienia. O której przyjadą, gdzie planują się zatrzymać i jakie lody do apple pie kupić dla Bennetta. Telefon jednak nie dzwonił, a panią Jones ogarnęło nieznośne poczucie niepokoju. Choć to zwykle córka dzwoniła do niej, tym razem postanowiła sama przydzwonić do Alice, ale jej numer pozostawał nieosiągalny. Pomimo, że wieczorne telefony były ich świętością, stałym punktem dnia, pani Jones twierdziła, że przecież od każdej reguły zdarzają się odstępstwa i może została dłużej w szkole, albo zasnęła po powrocie z pracy, lub zgubiła telefon. Dlatego następnego dnia, zaraz po przebudzeniu, ponownie wybrała numer do córki. Jednak i tym razem bez żadnych efektów. W tym momencie pani Jones miała już najgorsze myśli. O godzinie 10 zadzwoniła do szkoły, w której pracowała córka, aby zapytać, czy Alice pojawiła się w pracy. Gdy usłyszała od sekretarki, że nie dość, że jej nie ma, to jeszcze nikogo nie poinformowała o swojej nieobecności, natychmiast wsiadła z panem Jonesem do samochodu i razem ruszyli do Williston. Po drodze zadzwonili do Bena. Ten jednak był bardzo zaskoczony kontaktem z ich strony. Powiedział, że ostatni raz Alice widział się wczoraj rano, a cały czwartek spędził na szkoleniu w Burlington, skąd wrócił dopiero dziś i to bezpośrednio do kawiarni. Jednak poprzedniego dnia normalnie korespondował z narzeczoną, a ostatnie wiadomości wymienili około 19. Dziś co prawda nie dostał od niej żadnej odpowiedzi, ale tak się czasem zdarzało, gdy miała bardziej napięty plan dnia w pracy. Na te słowa pani Jones poczuła ukłucie w sercu. Kiedy ona próbowała skontaktować się z córką zgodnie z ich zwyczajem, około godziny 21, już nie odbierała. Do pracy natomiast nie dotarła. Gdzie więc jest Alice? Podczas gdy przyszli teściowie wciąż byli w drodze do miasteczka, mężczyzna natychmiast zamknął kawiarnię i pojechał do ich mieszkania. Na przekręcany zamek zareagował tylko Ernest, który podekscytowany przybiegł przywitać się z panem. Ben rozejrzał się po mieszkaniu. Kobiety nie było w środku. To jednak, co od razu rzuciło mu się w oczy, to puste miski psa, a także plama na dywanie. Wygląda więc na to, że Ernest ani nie dostał dziś śniadania, ani nie był na zewnątrz na porannej toalecie. Zaniepokojony mężczyzna od razu skierował kroki na komisariat. Tam niestety spotkał się ze ścianą. Usłyszał od funkcjonariuszy, że Alice jest dorosłą kobietą, mogła więc nagle wyjechać lub świadomie zerwać ze wszystkimi kontakt i rozpocząć życie na nowo. Nie widzą więc przesłanek ku temu, aby od razu wszczynać alarm. Ben długo nie dawał za wygraną. Dobrze znał swoją narzeczoną. Mówili sobie o wszystkim i wie, że nie zostawiłaby go bez słowa. Tym bardziej Ernesta czy swojej ukochanej pracy. Słowa te jednak nie wywarły na policjantach żadnego wrażenia i kazali mu przyjść za kilka dni, jeśli narzeczona nie wróci. Choć, jak dodał ze śmiechem jeden z nich, bez obaw, one zawsze wracają. Niedługo później do Williston dotarli rodzice Alice. Słysząc od Beneta relacji z komisariatu, poczuli obezwładniającą ich bezsilność. Co teraz powinni zrobić? Do kogo się zwrócić? Gdzie szukać córki? Z zamyślenia wyrwał ich dźwięk dzwoniącego telefonu Bena. Dzwonił Jerry. Mężczyzna odebrał połączenie i w ciszy słuchał przyjaciela. Obserwujący go państwo Jones widzieli, jak ich przyszły zięć z każdą sekundą bladnie coraz bardziej. Po ciągnącej się w nieskończoność minucie odłożył telefon, spojrzał na rodziców swojej narzeczonej i resztkami sił wymamrotał. Alice już do nas nie wróci. Pół godziny później cała trójka wraz z zastępem policji i karetką przyjechała do lasu oddzielającego Williston od Burlington. Na miejscu czekał na nich przerażony Jerry, a obok niego leżała Alice, której bezwładne ciało odbijało światła policyjnych syren. W czasie, gdy funkcjonariusze zaczęli zabezpieczać teren, lekarz potwierdził zgon kobiety. Niedługo później na miejsce dojechał prokurator. To, co działo się przez resztę dnia i nocy, państwo Jones pamiętają jak przez mgłę. Czerwono-niebieskie światła, przeszywający chłód i widok ich maleńkiej córeczki, leżącej wśród liści i niewielkich nagrobków. Jest 14 listopada. Alice niedawno wróciła z pracy i zgodnie z harmonogramem dnia szykuje się na wieczorny spacer z Ernestem. Od rana pada deszcz, dlatego najchętniej zawinęłaby się w koc i nie wychylała już nosa z domu. Dlatego, aby umilić sobie przechadzkę z psem, postanowiła w jej trakcie przedzwonić do Beneta i dowiedzieć się, jak przebiega mu szkolenie. Ostatnio znów coraz częściej dochodziło między nimi do sprzeczek. Kobieta zdawała sobie sprawę, że w dużej mierze jest to jej wina. Stała się bardziej wyczulona na punkcie jego nawet najmniejszych zawinień. Byle drobnostka jest w stanie wyprowadzić ją z równowagi. Z drugiej strony trudno się temu dziwić, skoro wiele wskazuje na to, że jej narzeczony przestał być względem niej uczciwy i szczery. Coraz częściej nie ma go w domu, nawet po pracy. Zapytany wówczas o to, gdzie się podziewa, zawsze chowa się za spotkaniem z Jerrym. Początkowo wierzyła mu. Dlaczego miałaby nie wierzyć? Doskonale wiedziała, jak ważna jest dla niego relacja z przyjacielem. Jednak nawet wiara ma swoje granice, szczególnie gdy partner kłamie w żywe oczy. Dwukrotnie przyłapała go na kłamstwie, gdy robiąc zakupy czy spacerując po mieście, natknęła się na Jerrego. W obu przypadkach, gdy dzwoniła do narzeczonego chwilę później, ten podtrzymywał, że właśnie jest z przyjacielem i razem dłubią przy samochodzie w garażu. Jakby tego było mało, zauważyła, że mężczyzna wciąż przesiaduje w telefonie i pisze wiadomości. Kiedy próbuje podpytać, z kim tak intensywnie pisze, ten natychmiast zmienia temat i chowa komórkę do kieszeni. Dlatego cieszy się, że dziś Ben nocuje poza domem. Chwila odpoczynku od siebie dobrze im zrobi i pozwoli im się nieco za sobą stęsknić. Ich rozmowa przez telefon przeciągnęła się na prawie cały spacer. Kiedy do domu zostało jej niecałe pół kilometra, mężczyzna musiał się rozłączyć. Dlatego ostatnie metry przeszła rozmyślając o tym, co dziś zje na kolację. Zegar wybijał godzinę 19, kiedy Alice dojadała ostatnie kęsy spaghetti, a na jej telefon przyszła wiadomość od Beneta z prośbą o przesłanie jej danych z faktury, którą znajdzie w szufladzie jego nocnej szafki. Kobieta szybko zlokalizowała dokument i wysłała jego zdjęcie narzeczonemu. Już miała zasunąć szufladę, gdy dostrzegła na jej dnie notes. Notes, którego mężczyzna pilnował jak oczka w głowie. Notował w nim wszystkie najważniejsze informacje i zapisywał daty spotkań. Przez moment zastanawiała się, czy powinna go otworzyć. Przecież to pogwałcenie czyjejś prywatności. Z drugiej strony, czyż większym przewinieniem nie jest jego zdrada? Ta myśl szybko rozgrzeszyła jej sumienie i chwilę później dokładnie kartkowała kolejne strony. Im więcej ich przewróciła, tym bardziej przestawała wierzyć w jego niewinność. Truskaweczko, byłaś najsłodsza. Będę tęsknił za twoim smakiem. Nawet teraz myślę o tobie, choć są przy mnie inne. To tylko jedno z wielu wyznań, które przeczytała. A obok nich zapisana była punktacja od 1 do 10 oraz daty z wypisanymi latami od do. W końcu na której stronie znalazła również adres podpisany drukowanymi literami jako nasze miejsce. Później określenie to przywijało się również przy datach. Datach, które jak Alice porównała ze swoim kalendarzem, pokrywały się z dniami, kiedy to mężczyzna długo nie wracał do domu. Klamka zapadła. To dziś. Dziś dowie się, z kim zdradza ją mężczyzna jej życia. Początkowo zastanawiała się, czy zabrać ze sobą Ernesta. Stwierdziła jednak, że na zewnątrz jest ogromne błoto i lepiej, aby został w ciepłym mieszkaniu. Ucałowała więc kundelka, wzięła kluczyki i wsiadła do samochodu. W telefon wklepała adres, a nawigacja wskazała 20 minut drogi. Ruszyła. Jej obawy rosły z każdym kolejnym kilometrem. A co jeśli rzeczywiście kogoś tam spotka? Czy powinna była zabrać ze sobą gaz pieprzowy? Nie naładowała telefonu, a przecież zostało jej zaledwie 10% baterii. Jej niepokój nasilił się jeszcze mocniej, gdy zgodnie z wytycznymi zjechała z głównej drogi i wjechała w wąską leśną dróżkę. Po 2 minutach jazdy w niemal zupełnej ciemności dotarła do końca drogi, którą wieńczył niski płotek. Wysiadła z samochodu, nie gasząc silnika i świateł. To, co zobaczyła, całkowicie odbiegało od tego, czego spodziewała się wsiadając do samochodu kilkanaście minut wcześniej. Mały cmentarz. Dotarła na mały cmentarz. Dlaczego facet, którego kocha i z którym planuje przyszłość, ma zapisany w swoim notesie adres cmentarza pośrodku lasu? Z przerażeniem pochyliła się nad jednym z nagrobków, aby dojrzeć napis na tabliczce. Następnie spojrzała na kolejny i kolejny i kolejny, a jej źrenice rozszerzały się coraz bardziej. Chwilę później wybuchnęła śmiechem. Ze względu na to, że stał się on wentylem dla wielu różnych emocji, które właśnie się w niej kłębiły, śmiech ten nabrał wręcz demonicznego tonu. Alice, wciąż się śmiejąc, wyciągnęła telefon, którym zrobiła sobie selfie na tle jednego z nagrobków. Postanowiła wysłać je do Beneta, dodając opis: poznałam twój sekret. Kiedy tylko kliknęła wyślij, rozładowała się jej bateria. Kobieta westchnęła głośno, odwróciła się napięcie i już miała kierować się do samochodu, gdy nagle poślizgnęła się na mokrych liściach, straciła równowagę i uderzyła głową o kamienny pomnik. Dopiero następnego dnia odnalazł ją w tym miejscu Jerry, który przyjechał rzucić okiem na cmentarzyk, który od 2 miesięcy budował z Benetem. Gdy policjanci podłączyli do ładowania odnaleziony na miejscu telefon Denatki, Ben otrzymał SMS-a, który nie zdążył się wysłać, nim padła bateria. Po otworzeniu go zobaczył zdjęcie roześmianej Alice na tle nagrobka słodkiej truskaweczki, a na dole podpis: poznałam twój sekret. Jednak w tym momencie sekret zarówno Bena, jak i Jerego poznali nie tylko policjanci czy mieszkańcy Williston, ale także ludzie z najodleglejszych zakątków świata, którzy w wieczornych wiadomościach usłyszeli, że para przyjaciół, Ben i Jerry, postanowili stworzyć mały cmentarzyk, aby oddać cześć ich ulubionym smakom lodów, które ze względu na niewystarczającą popularność zostały wycofane z produkcji. Natomiast Alice, która choć w rzeczywistości zginęła ze sprawą uderzenia w głowę, została zapamiętana jako kobieta, która umarła ze śmiechu. Tak prezentuje się bardzo alternatywna wersja powstania cmentarzyska smaków, czyli miejsca, które stworzyła marka Ben & Jerry's dla uczczenia niektórych ze smaków lodów, które zostały z czasem wycofane z ich oferty. Zachęcam Was gorąco, nawet nie sugeruję, ale naprawdę zróbcie to, żebyście sięgnęli do opisu tego odcinka, ponieważ wyjaśniam w nim, które elementy tej historii są prawdziwe. A musicie mi wierzyć, jest ich naprawdę sporo. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, uważacie, że wykonałam dobrą robotę i chcielibyście mnie za to nagrodzić, to możecie mi jednorazowo wręczyć nie napiwek, a nakawek za pośrednictwem strony buycoffee.to/smacznego lub jeśli chcielibyście wspierać moje działania w dłuższej perspektywie, to możecie zostać moimi patronami na stronie patronite.pl/smacznego.